Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest nadzwyczajna w związku z pandemią. Będzie ona miała gigantyczny wpływ na nasze życie, na kształt kultury i o kulturze będziemy dzisiaj rozmawiać. A moim gościem jest gość specjalny, jest to wybitny reżyser Lech Majewski. Ostatni jego film Dolina Bogów z Johnem Malkowiczem w roli głównej. Ale reżyseria filmowa... filmów artystycznych to tylko część niezmiernie szerokiej palety działań Lecha Majewskiego. Ja tak śledząc jego twórczość, no, mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie znam, na pewno w kulturze polskiej, ale nie tylko w polskiej kulturze, artysty tak wszechstronnego. Poety, kompozytora, pisarza, eseisty i wreszcie malarza. I co jest, powiedziałbym, no, charakterystyczne, mianowicie, że w każdej z tych dziedzin Lech Majewski osiąga mistrzostwo. Dzień dobry, panie Lechu.
Kłaniam się. Dziękuję za to wprowadzenie. Ja oczywiście traktuję bardziej to skromnie w tym sensie, że te wszystkie dziedziny zahaczają o siebie. No, w sumie człowiek wyraża się na różne sposoby i w różnych językach. Tak to traktuję.
Znaczy można by powiedzieć, że jest pan, ja nie lubię tego słowa, ale niech już będzie, jest pan artystą totalnym.
Kiedyś był futbol totalny. W Holandii polegał na tym, że wszyscy grali na wszystkich pozycjach. Tak. Być może to trochę tak jest.
Ja też siłą rzeczy, jak przystało na krytyka, usiłuję znaleźć jakiś punkt odniesienia w kulturze polskiej. Pomyślałem sobie o Witkacym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście wszechstronność i przeżycie metafizyczne jako źródło twórczości. Czy taka klasyfikacja jest trafiona?
Trudno jest powiedzieć, ale bardzo dziękuję za porównanie do wybitnego polskiego artysty, ale ja nie jestem w stanie mówić o sobie w tych kategoriach. To już nie moja funkcja.
Znaczy, no zakładam taką sytuację, że jakby tutaj skala talentu to jest, znowu ulegnę sentymentalnym skłonnościom, jest to ten poziom. Można tak przypuszczać, że krytycy, czy też zajmujący się pana twórczością osoby, no za lat 20-30 myślę, że coś takiego może się ujawnić. Tym bardziej, że Witkacy jest pisarzem, który właśnie nie traci na aktualności i w związku ze jego rozpoznaniami społecznymi właściwie jest cały czas aktualny. Ale przyzna pan, że to przeżycie metafizyczne, źródło, które tkwi w metafizyce jako tej podstawowej matrycy twórczości, to jest panu bardzo bliskie, tak?
Tak, oczywiście. No, nawet potwierdzam to książką, czy też powieścią, którą napisałem pod tytułem Metafizyka, która z kolei stała się kanwą filmu pod tytułem Ogród Rozkoszy Ziemskich. Więc tak, no niewątpliwie, no, metafizyka leży u źródeł wszystkiego. No, to jest ten podstawowy niepokój człowieka, który wiąże się z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. No, to jest ta próba znalezienia sobie miejsca w tym niesamowitym, wszechogarniającym uniwersum, które nas otacza. Więc to na pewno tak. To na pewno impulsy stamtąd płyną, jak gdyby, i inspiracje, i ta ostroga wbijana to lenistwo.
Znaczy rzeczywiście, jeśli właśnie patrzeć na pana twórczość i na przesłanie pana twórczości, no to można powiedzieć, że ono jest zdecydowanie pod prąd, ponieważ no, elity zrezygnowały właściwie z kategorii metafizycznych, a pan w tej, nazwijmy to, żyjemy w takiej epoce, którą można byłoby zdefiniować jako próżnię metafizyczną, pan uparcie szuka sakrum, no i chyba znajduje.
Czasami mam wrażenie, że zbliżam się do niego, ale nie wiem, czy do końca mogę powiedzieć, że znajduję. Na pewno staram się dotrzeć w te rejony, które stwarzają takie poczucie łaski, to znaczy takie odkupienia, łaski, no, z tego, tego wewnętrznego szczęścia, które spływa na człowieka i w momencie, kiedy obcuje czy z wielką sztuką, czy z wielką wiarą swoją i z czymś, co jest transcendentne w stosunku do jego egzystencji takiej materialnej. To jest dla mnie najważniejszy punkt dojścia. To różne do niego prowadzą drogi, ale to jest to. Ja teraz miałem do czynienia z synem Andrzeja Tarkowskiego, bo odbierałem taką nagrodę Europa Cinema we Florencji i tam ten Andrzej Junior Tarkowski, on jest wielkim fanem mojego filmu Młynnik Krzyż, a także tego nowego filmu Dolina Bogów. I on tam cytował swojego ojca, który mówił, że, no, że religia sublimuje się w sztukę, a sztuka sublimuje się w religię. Więc jest coś niebywałego w tym powiązaniu. Zresztą on podarował mi taki film dokumentalny, który zrobił o swoim ojcu i niezwykłe są te pielgrzymki Tarkowskiego pod koniec życia do tego kościoła w dzielnicy Marche. To niezwykłe w ogóle jest jego taka głęboka wiara, można powiedzieć.
Nietzsche zauważył bodajże, że twórczość to jest ostatnia metafizyczna działalność w kulturze Zachodu. Jakby pan to skomentował, panie?
No, na pewno tak. A jeżeli chodzi o Nietzschego, to ja mam wrażenie, że coraz mniej się kontaktujemy ze sobą, a głównie wchodzimy w takie relacje z ekranem, obojętnie jak to nazwać, komórki, smartfona czy ekranem komputera. Ja to nazywam taką czeluścią, nową czeluścią, nowoczesną czeluścią, z której znikamy. I ten ekran komputera, czy też kiedyś telewizora, u starszych osób telewizora, to staje się taką nietzschańską przepaścią, w którą tak długo już patrzymy, że ona nas dostrzegła i teraz to ona na nas patrzy.
Utylitaryzm i styl życia, właściwie tak gdzieś od lat 80. ubiegłego stulecia, jakby wyciął zdolność zadawania pytań egzystencjalnych i metafizycznych. To znaczy, że ale być może pandemia to zmieni. Na pewno zmieni.
Znaczy to wynika z takiego prostego przesłania, że te pytania metafizyczne nie monetaryzują się. Krótko mówiąc, wolę dobrze zjeść niż myśleć o rzeczach, które mnie nie dotyczą w bezpośredni sposób. I stąd taki pragmatyzm, materializm, który opanował świat i w którym świat się dławi, przy którym umiera. A pandemia, która teraz prowadzi, prawdopodobnie znowu wracamy do niczego, prowadzi prawdopodobnie do takiego przewartościowania wszystkich wartości. No jak gdyby jest to doświadczenie tak unikalne, tak niespotykane i na tak szeroką skalę, dysponujące tak niebywałymi, różnymi nowymi sposobami czy komunikowania się, czy że no, taka trauma na świadomości ludzkiej ogółu, bo to jak gdyby dotyczy prawie całego świata. Na pewno są nisze, których to nie dotyczy, ale prawie, a na pewno tego świata, który określa siebie jako taką epitomię cywilizacyjną. No więc tutaj takie memento mori, które zagląda z każdego okna, z każdych drzwi, każdy napotkany człowiek, bo kogo się mija na ulicy czy przechodzi, może być nieść chorobę i śmierć. To jest coś niebywałego, to jest zupełnie nowe doświadczenie.
Jednocześnie, jak przypominam sobie lekturę jednej z pana książek eseistycznych, mianowicie Oficjalne Centrum Świata, jest pan bardzo krytyczny wobec właśnie kultury amerykańskiej. Ją czyni odpowiedzialną za, no powiedziałem, spłaszczenie narracji o świecie. No to jest też ciekawe, dlatego że miałem takie wrażenie, czytając tą książkę, że No, ma pan takie silne poczucie, że jest, no nie zakładnikiem, złe słowo, ale takim depozytariuszem kultury zachodniej, znaczy też kultury europejskiej i z pozycji właśnie arystokratycznych, no bo chyba wysoka kultura musi być arystokratyczna, mierzy pan i ocenia pan tę kulturę amerykańską, co jest o tyle zaskakujące i bardzo dobre, że no nie ulega pan tym wpływom, tylko jest pan suwerennym, silnym artystą, który się nie poddaje, a wręcz usiłuje wpływać na kulturę amerykańską, na przykład robiąc filmy artystyczne i jednocześnie udaje się panu zainteresować swoimi projektami, niezwykle głębokimi, rzeczywiście gwiazdy światowego kina. To jest rzeczywiście fenomen, który skłania do optymizmu pewnego. Nie wiem, czy możemy być optymistyczni.
No ja uważam, że jedyny optymizm, jaki można mieć, to tylko w tak zwanym poleganiu na własnym głosie, na własnej wizji, to znaczy nie dać się sprzedać, czy nie dać się kupić. To jest, ale to ma swój wymiar. To oczywiście człowiek rezygnuje z różnych bardzo intratnych ofert. No to ma swoją cenę, to jest oczywiste, że również w skali tak zwanej ilości widzów, czy szerokiej rozpoznawalności tego, co się robi. No, w sumie człowiek wskazuje się na pewną niszowość. No ale w dzisiejszym świecie nawet niszowość ma tak ogromną widownię, że aż to przeraża. No, ja pamiętam, swojego czasu napisałem taki krótki esej, przeczytałem gdzieś równocześnie, że wideoklip Madonny Like a Virgin zobaczyło 2 miliardy ludzi i tego samego dnia przeczytałem, że za życia Vermeera jego obraz widziało może maksymalnie 200 osób. I napisałem taki esej krótki o tym porównaniu 7-0, pod tytułem 7-0. Co to znaczy, te 7 miliardy, te 2 miliardy wobec 200? Co jest ważniejsze, prawda? My zatraciliśmy się w tej cyfrowości, nie cyfryzacji to swoją drogą, ale cyfrowości. Jesteśmy takimi wielbicielami cyfry. W związku z tym ludzie są w stanie ustawiać się w jakieś gigantyczne kolejki, żeby kupić iPhone'a 7, który jest lepszy od iPhone'a 6, który jest lepszy od iPhone'a 5 i tak dalej. Ja tak ironicznie stwierdziłem takim jednym swoim wypowiedzi, że prawdopodobnie mistrz iPhone'ów to ma iPhone'a 33.
Mm-hmm. Jest pan też bardzo krytyczny wobec generalnie sztuki współczesnej, która...
Mam wrażenie, że filozofia współczesna i sztuka współczesna są naczynia połączone. Zajmuje się takim rozwalaniem misia. Powiedzmy sobie, jest w dekonstrukcji taki ciąg, żeby tego misia powyrywać, mu oczy, ręce, wysypać te trociny na stół, podrzeć na kawałki ten plusz, z którego jest zrobiony i to zanalizować. No ale w tym zapomina ta dekonstrukcja, że przy okazji już nie ma tego misia i analizuje się trociny i strzępy jakichś materiałów, a istota misia została zniszczona. I to trochę taka dekonstrukcja i taka sztuka krytyczna polegała na tym samym, na niszczeniu. Ja jestem częstym gościem różnego rodzaju galerii, sam biorę udział w wielu wystawach, i również indywidualnych na całym świecie i widzę, że większość tego, co sztuka ma do zaoferowania, jest momentem rozwalenia czegoś, zniszczenia, jest wulgaryzacją, jest z jakimś takim dziecięcym impetem usiłuje się zniszczyć wszystkie świętości, jakie były do tej pory, to ilość desakralizacyjnych aktów w stosunku, powiedzmy, do Chrystusa, krzyża jest niewyobrażalna. Oczywiście ci sami twórcy nigdy w życiu nie porwą się na na symbole islamu czy ortodoksji żydowskiej, no bo wiedzą, czym to grozi, więc ta ich odwaga jest właściwie taką odwagą w pluszowym wydaniu, więc atakują to, co mogą atakować, ponieważ Rosjanie mają tą nastaw drugie oblicze, nie mszczą się. Natomiast w wypadku ataku na inne symbole, no to poczuliby ruski miesiąc natychmiast, więc są świadomi tego, co mogą, co nie mogą. Ale jednocześnie likwidując te wszystkie świętości, czy też niszczą samych siebie. No, po prostu w tym momencie życie traci możliwość na sakrum. Ja mieszkam w Wenecji, pomieszkuję w Wenecji, bo to coraz bardziej mnie ta rzeczywistość rzuca w różne strony świata. I to jest niebywałe, że ja mogę tam wejść do kościoła i oglądać obraz Pale Belliniego i po prostu jest tak piękna, jest tak przepełniona miłością do Boga, miłością do ludzi, że to się wyraża i w kolorach, i w kształtach, i w tych łukach, i że po prostu i wiem, że to działa na ludzi w sposób właśnie metafizyczny, w sposób nie do złapania za rękę, w jaki sposób to się dzieje, a jednak to się dzieje. Już sama Wenecja jest takim tworem, gdzie ludzie zmieniają nastawienie do życia. Ja widzę, jak oni wchodzą na plac Świętego Marka i ten krok taki zmęczony, uciążliwy staje się niemal krokiem tanecznym. Ludzie potrzebują i harmonii, i świętości, i sztuki, i tej wielkiej sztuki i bez tego umrą. A ze współczesną sztuką daleko nie pociągną. To jest sztuka, która jest pusta, próżna. Ja już to mam od bycia nastolatkiem, kiedy właśnie w tej Wenecji przebywałem dzięki wujkowi, który był w armii Andersa i został we Włoszech i wykładał w konserwatorium weneckim, Jarosław Sandelewski. No i miał mieszkanie w Wenecji, którego mogłem korzystać razem z mamą w czasie wakacji. Widziałem różne biennale i jednocześnie chodziłem do Galleria dell'Accademia i to, co mi dawał Giorgione, czy właśnie rzeczony Bellini, czy Mantegna, czy to była niebywała głębia, w którą ja się, to była substancja, w którą mogłem wejść, zanurzyć się, a jak szedłem i oglądałem Warhola, który zresztą dał mi podpisaną torbę z krowami, no to oglądałem jakąś pustkę zupełną, jakiś taki powierzchowny, ja to nawet określiłem, że się od tego odbijałem. Ten cały pop art robił na mnie wrażenie, bo to było bardzo takie, no to silnie działa, to nie ma, ale nic nie zapraszał dalej, tam nie było, to było to uderzenie takie plakatowe, powierzchowne, natomiast nie miało głębi, ani tajemnicy.
Myślę, że znakomitą ilustracją muzyczną do tego, co mówi pan, będzie fragment weneckiego kompozytora Alessandro Marcello, koncert na obój. Posłuchajmy. Słuchając pana, no, natychmiast pojawia się to takie sformułowanie, uwaga Dostojewskiego, że piękno zbawi świat.
No, piękno ma wiele wyrazów, bo piękno jest również ekwiwalentem prawdy. No to stara sokratejska maksyma, którą podkreślał Platon, że piękno i prawda są równorzędne. Tak, oczywiście, piękno zbawi świat. Piękno jest, istnieje. No, wystarczy pochylić się nad, nie wiem, nad naturą, nad prawami, którzy rządzą tą naturą, prawami fizyki, chemii. No tam jest piękno niewyobrażalnych zależności i wystarczy się zastanowić nad no takie, tak jak Einstein robił te swoje słynne Gedanken eksperymenty, które polegały na tym, że on zamykał oczy i podróżował na fotonie. No, i jemu się z tego zrodziła teoria względności. ale wystarczy zamknąć oczy i pomyśleć o tych gigantycznych odległościach, które są między gwiazdami, a tym niebywałym, no, niebywałej konstrukcji wszechświata rozszerzającego się bezustannie. Już samo to, czy też prawa fizyczne, które rządzą tym, że jest grawitacja, że są fale elektromagnetyczne, że tylko bardzo wąski zakres tych fal dociera do nas, że już takie zwierzęta typu pies czy kot widzą więcej niż my i słyszą lepiej niż my. I już nie mówię o zapachu, bo taki pies rozpoznaje gigantycznie większą ilość zapachów niż człowiek. Te nasze organy percepcyjne są bardzo, bardzo limitowane już nawet w stosunku do zwierząt. A co dopiero w stosunku do wyobraźni, no to tak mogę powiedzieć. Ja teraz kończę taką książkę pod tytułem Ukryty język symboli. Ona zamyka takie 15-tomowe wydanie moich utworów zebranych. Ja nawet nie wiedziałem, że tego się tyle uzbierało. Ale to wspólnymi siłami z Narodowym Centrum Kultury i z wydawnictwem Rebis Poznańskim przez ostatnie 5 lat tam to było drukowane i składane. Ostatnią pozycją jest ten Ukryty język symboli, gdzie ja szerzej piszę na ten temat, bo to poruszam te kwestie na wykładach, które mam na całym świecie, pod wspólnym tytułem właśnie Ukryty język symboli.
Bardzo ważna kategoria właśnie w pana myśleniu. Ona jest jakby nawiązaniem do tej platońskiej anamnezy, tak? Czyli przypominania, że jesteśmy jakby pewnym spadkobiercami pewnych genetycznych też zasobów pamięci, tak?
Tak, no ale też to wydaje mi się, że ta idea anamnezy platońska również bardzo pięknie wyjaśnia coś, nad czym głowią się metafizycy i filozofowie, czyli próba opisania, czym jest piękno właśnie, co to jest estetyka, na czym polega piękno. I opasłe tomy Benedetto Croce czy innych ludzi usiłujących rozwiązać kwestie piękna i kwestie estetyki. A Platon to dość ciekawie to nazywa, bo na przykład on mówi, że jeżeli my się zatrzymujemy na moment i oglądamy jakiś niezwykle piękny pejzaż, moment jakiś i tak dalej, i mamy to poczucie dziwne, poczucie piękna, to może być również obraz, rzeźba, to może być jakiś fragment zupełnie absurdalny, liść na wietrze i tak dalej. Czy to jest fragment muzyki, który porusza nas do głębi, czy to jest dowolny widok z okna. To on mówi, że ta anamneza, że co to jest, co się dzieje w nas. Otóż my w tym momencie przypominamy sobie moment, w którym w przeszłości byliśmy w Arkadii, byliśmy w raju, byliśmy szczęśliwi, byliśmy spełnieni, mieliśmy unus mundum, połączenie ze światem, byliśmy jednością ze światem. Nie byliśmy wyalienowani, nie czuliśmy się samotni i opuszczeni, tylko wręcz odwrotnie. Byliśmy częścią wszechświata. I on mówi, to właśnie wtedy przypominasz sobie, że byłeś już kiedyś w Arkadii i możesz do niej wrócić. To jest taki dopisek.
Przypomina mi się ten taki piękny obraz Poussina i my też byliśmy w Arkadii. A propos właśnie owych pięknych pejzaży w ostatnim filmie pana, mianowicie w Dolinie Bogów, mamy rzeczywiście olśniewające zdjęcia, niezwykle, niezwykle malarskie. Ja byłem na tym filmie na początku pandemii i miałem wrażenie, że jest to film profetyczny, wręcz apokaliptyczny. Miałem takie poczucie, że to, co jest na ekranie, jest w jakimś sensie kompatybilne, co dzieje się w rzeczywistości. To chyba dobre odczucie.
No, dochodzą do mnie tego typu opinie i to tylko nie wiem, czy w związku z tym się cieszyć, czy smucić, no bo być prorokiem apokaliptycznym nie jest przyjemnie, więc ale dochodzą do mnie takie opinie. Ja, nie trudno jest na ten temat mówić, bo to nie do mnie należy tego typu ocenia.
Znaczy, Dolina Bogów jest też filmem, no można go nazwać nawet interwencyjnym. No bierze pan w obronę Indian, Nawajo, którzy bronią swojego terytorium przed żarłocznością nieludzkiej korporacji biznesowej. Czyli tutaj jest ten odwieczny problem no, chciwości, pychy, a no, wierności w wierze przodków, tradycji, mitom, religii. No, takie rzeczywiście bardzo ostre postawienie, ujawnienie stron konfliktu, który dzisiejszy no, świat no, po prostu niszczy.
No bo to jest niewiarygodne, że będąc w Stanach Zjednoczonych, którzy głoszą wszemi wobec, że są najbogatszym, najbardziej rozwiniętym krajem świata i autochtoni ludzie, którzy no, są stamtąd, czyli Indianie, a szczególnie Navajo Nation, to jest bardzo duża taka powierzchnia tam. Oni są traktowani i byli traktowani w sposób skandaliczny. Nie dość, że zabrano im wszystko, co tylko można było, plus wolność. Stworzono te rezerwaty, to wykorzystano ich do kopania uranu, w kopalniach uranu, tam te ziemie są bogate w uran, gołymi rękami właściwie. No, to jest coś niezwykłego. A oni żyją w absolutnej nędzy, bez kanalizacji, bez światła, bez... Ja nie sądzę, że ktoś na świecie jeszcze tak żyje. Może w jakichś bardzo odległych afrykańskich wioskach gdzieś, nie wiem, ale one nie oznajmiają, że są najbogatszymi krajami świata, więc być może, jeżeli jest taka nędza, jaka jest wśród Indian Navajo, to no, to nie jest ona na terytorium otoczonym, ta ich Navajo Nation jest otoczone takimi właściwie wykrzyknikami bogactwa, bo tam na obrzeżach jest Palm Springs z samymi emerytowanymi milionerami, miliarderami, Las Vegas, czyli kraina blichtru i toczącego się koła fortuny. I Dolina Krzemowa z najbogatszymi ludźmi również, więc a jednocześnie jak się pojedzie do Navajo Country, no to oni żyją w hoganach, przy takich lepiankach w gałęzi gliny, bez jakichkolwiek najdroższą rzeczą w ich pomieszczeniach jest woda i pojemniki na wodę.
Poeta Elza Pont, no też miłośnik Wenecji, powiedział, że artyści to system nerwowy gatunku. Przypomniałem sobie to sformułowanie właśnie po obejrzeniu pana filmu Doliny Bogów.
No, nie znałem tej wypowiedzi, ale ja często mówiłem, że Wojaczek był takim odkrytym nerwem tej Polski Gomułki. To taki, miałem wrażenie, że jak robiłem o Wojaczku film i zastanawiałem się, jak go określić tak najkrócej, to miałem wrażenie, że to jest taki nerw, odkryty nerw tej ówczesnej rzeczywistości. Tak, jest coś w tym, że artyści bardziej czują, czy też wyprzedzają, czy też mają przeczucia dotyczące, gdzie to wszystko zmierza.
Wracając jeszcze do filmu Dolina Bogów, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale ten film mówi o tym, że istnieje coś takiego, to co Grecy nazywali hybris, czyli granica tego, co przynależy człowiekowi, a co reszta należy do bogów i nie należy jakby wkraczać w boskie dziedziny, bo to zawsze kończy się jakimś koszmarem.
No, wieża Babel, prawda? Czym wiemy, czym się skończyło. No, wszelkie imperia również, które w historii były, miały ten moment właśnie, to, o którym pan mówi i tego, że kończyło się to tragicznie. No jednak te imperia wszystkie poznikały ze świata, włącznie z ostatnim Imperium Sowieckim. A teraz mamy do czynienia z upadkiem Imperium Amerykańskiego.
Znaczy jest, rzeczywiście jest pan krytyczny wobec kultury amerykańskiej.
Może nie całej kultury, bo to trudno mi powiedzieć, to są bardzo, tam są bardzo cenne rzeczy, ale pewnej takiej unirawłowki, która płynęła z Ameryki i tym potężnej muskulaturze dystrybucyjnej, jaką amerykańskie kino miało i narzuciło światu. Co by nie mówić, ale kiedyś było tak, że w Europie jak się szło do kina, to częściej można było zobaczyć europejski film. Dowolnie, no, były filmy ze Szwecji, z Francji, w Polsce szczególnie, dlatego że Ameryka była na cenzurowanym. Ale mówię, również to było we Włoszech czy we Francji, no cały czas była taka obecność. Były również amerykańskie filmy, ale były jednymi z wielu. A teraz jest tak, że mówię oczywiście o czasach sprzed pandemii, że to jest, wszystkie kina na świecie grają te same filmy. I to są głównie amerykańskie filmy, twory amerykańskie. Jeżeli wchodzi coś europejskiego, no to musi to być jakiś tam laureat dużego festiwalu albo kino narodowe. Czyli w Polsce będą grane polskie filmy, we Francji francuskie, w Szwecji szwedzkie, plus amerykańskie. Ale już w Szwecji nie będzie francuskich filmów, albo bardzo niewiele. Więc się porobiło tak, że no i ten język kina amerykańskiego, ale samo kino amerykańskie, jestem członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i dostaję co roku filmy do oceny. Widzę, że ten język jest coraz subtelniejszy. To ja bym powiedział, że Europa teraz zaczyna być kinem amerykańskim bardziej niż Ameryka. Bo jednak no, dużo się dzieje jakichś ciekawych filmów na terenie Ameryki.
Znaczy z pana perspektywy, jako osoby, która ma taki panoramiczny jakby ogląd sytuacji też społeczno-politycznej, społecznej, światowej, to rzeczywiście żyjemy w epoce jakiejś zmiany paradygmatu tak gigantycznej. Rozpadu przede wszystkim tego liberalizmu ortodoksyjnego.
No nie wiem, czy liberalizm ortodoksyjny już się rozpada. Na pewno jest coś takiego, że dawno nie była ludzkość tak pogubiona przez natłok. No to jest to, co Baudrillard twierdził. No i eksplozja informacji, implozja znaczenia. No, to znaczy, im więcej tych gigabajtów informacji dociera do ludzi każdego dnia, tym bardziej głupieją. To po prostu nie ma. To się nie odbywa na zasadzie jakichś prostych wyborów, tylko to się robi coraz bardziej taka skomplikowana, brudna, szara, jakaś breja, bo to jest trochę tak jak z farbami w malarstwie, że wie pan, jest kolor żółty, czerwony, niebieski, zielony, ale jak się je wszystkie zmiesza, to jest taki brunatno nijaki. Więc to jest trochę tak, że ta ilość informacji, którą jesteśmy bombardowani i którą sami bombardujemy rzeczywistość, prowadzi do absolutnej takiej dezinformacji nas samych. Bo ten świat mediów, jakichś Twitterów, tam Instagramów, Facebooków, to stał się taką namiastką istnienia. On się proliferuje w takie niekończące ciągi potwierdzeń własnego bytu. Tutaj jestem ja, tu stoję koło tego, tu się sfotografowałem, tu zjadłem, tutaj tam to są moje nogi, a to jest moja sukienka, a to jest mój tam nowy zegarek, a to jest i tak dalej. I w tym momencie jesteśmy bardzo wyalienowani, musimy nieustannie zbierać dowody na własne istnienie. I to jest taki nowy trend, który przedziwnie jak gdyby działa w przeciwną stronę. Im więcej tego wrzucamy w internet, w tą taką czarną dziurę internetu, tym mniejsze to ma znaczenie, bo po prostu wszyscy to robią.
Na szczęście w istnieniu doskonale jakby umacnia nas wielka sztuka. Więc na ową breję, brak spokoju, nerwowość i głupotę, nie wiem, czy na głupotę jest jakieś lekarstwo, proponuję na zakończenie oratorium Vivaldiego, Dixit Dominus. Moim gościem był pan Lech Majewski, reżyser, pisarz, eseista. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.